Wtedy Izabel kazała przez posłańca przekazać Eliaszowi: niech bogowie mnie ukarzą, jeśli jutro o tym czasie nie postąpię z tobą tak samo, jak ty postąpiłeś z każdym z nich. Eliasz przestraszył się i natychmiast wyruszył w drogę, żeby uratować swoje życie. Przybył do Berszeby w Judzie i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś udał się na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Usiadł pod jednym z janowców, prosząc o śmierć. Panie, mam już dość wszystkiego. Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Potem położył się pod krzewem i zasnął. A wtedy anioł trącił go i powiedział: wstań i jedz. Eliasz się rozejrzał i zobaczył przy swojej głowie placek i dzban wody. Posilił się więc, napił się i znowu się położył. Anioł Pana wrócił i drugi raz go trącił, mówiąc: wstań i najedz się, gdyż czeka cię długa droga. Wstał więc, zjadł i napił się, a potem umocniony tym posiłkiem szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Wszedł tam do jaskini i w niej przenocował. Wtem zostało skierowane do niego słowo Pana: co ty tu robisz, Eliaszu? Odpowiedział: pożera mnie zazdrość o Pana Boga zastępów. Izraelici bowiem odrzucili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze, twoich proroków pozabijali mieczem. Ja sam pozostałem, a oni czyhają jeszcze i na moje życie. Idź, powiedział, stań na górze przed Panem. Pan właśnie wtedy przechodził. Potężny wicher rozłupywał góry i kruszył skały przed Panem. Ale Pan nie był w wichrze. A po wichrze trzęsienie ziemi. Lecz Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi ogień. Ale Pan nie był w ogniu. A po ogniu szmer łagodnego powiewu. Gdy tylko Eliasz go usłyszał, zasłonił twarz płaszczem i wychodząc stanął u wejścia do jaskini. Wówczas głos odezwał się do niego: co ty tu robisz, Eliaszu? Odpowiedział: pożera mnie zazdrość o Pana, Boga zastępów. Izraelici bowiem odrzucili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze, a twoich proroków pozabijali mieczem. Ja sam pozostałem, a oni czyhają jeszcze i na moje życie. Na to Pan odrzekł: idź, wracaj tą samą drogą na pustynię Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu, Jehu, syna Nimiszego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. Oto Słowo Boże.
Dziękuję Marcinowi za przeczytanie tego słowa. Jeżeli czytaliście już informator i opis ikony, to jest powiedziane, że ikony, że to jest tak, że wydaje się, że człowiek szuka sobie ikony, która do niego przemawia, ale że z ikonami to jest tak, że to one szukają człowieka. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Ten dzisiejszy fragment chciał dzisiaj z nami być. To jest fragment, który za nami z Marcinem chodzi już od dosyć dawna. I wiadomo było, że ta pierwsza konferencja, pierwsza katecheza to będzie właśnie spotkanie właśnie z tym fragmentem. Właśnie z Eliaszem i z jego spotkaniem, z jego doświadczeniem Boga w tym delikatnym powiewie wiatru. I niesamowite było, kiedy w niedzielę na Eucharystii okazało się, że pierwsze czytanie to jest właśnie ten fragment. Taki uśmiech od Pana Boga dla nas, że dzień, który rozpoczynał właśnie ten nasz tydzień, naszego spotkania, zaczynał się właśnie tym fragmentem. To Słowo chciało być z nami, tak jak ikona Jezus Święta Cisza chciała tu dzisiaj z nami być, chce z nami być i nam towarzyszyć w naszym życiu, w naszej codzienności. Skąd ten fragment? Jest takie jedno zdanie, które nas tutaj rzeczywiście dotknęło i myślę, że wszyscy czują, o które zdanie chodzi. Właśnie to, że wtedy, kiedy Pan przechodził, okazało się, że Pan był w szmerze łagodnego powiewu. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił twarz płaszczem i stanął u wejścia do jaskini. I to był ten moment. I teraz w oryginalnym tłumaczeniu, ten szmer łagodnego powiewu to jest głos delikatnej ciszy. I to jest coś, co sprawiło, że to właśnie ten fragment jest dzisiaj z nami i właśnie z tą ikoną. Chciałam podzielić się jakoś swoim doświadczeniem tego słowa. Jest ono tak bogate, że myślę, że trudno jest jakoś wszystko powiedzieć, nawet nie byłoby dobrze. Także podzielę się jakoś tym, jak ten fragment do mnie powiedział. Zobaczmy na sytuację Eliasza. Zaraz przed tym fragmentem jest taki opis, kiedy Eliasz walczy z prorokami Baala. Kiedy tam prorocy Baala przygotowują swój ołtarz, swoją ofiarę przed Bogiem i tam nic się nie dzieje, oni tam się kaleczą, tańczą, wołają, śpiewają, nic się nie wydarza. I wtedy Eliasz wyśmiewa się z nich i każe swój ołtarz przygotować, oblać wiadrami wody, jeszcze tam rów wokół zrobić, jeszcze więcej wody, żeby naprawdę było widać, że to nie ręką ludzką. Zaczyna się modlić i spada ogień z nieba i spala zupełnie ofiarę, która jest na ołtarzu. Można powiedzieć, że jeszcze chwilę przedtem na górze Karmel Bóg objawił swoją moc, swoją potęgę. Właśnie przyszedł w ogniu, przyszedł w jakiejś potędze, w wielkiej mocy. Eliasz tego doświadczył, to przez jego działanie, przez jego wiarę też. Przez niego Bóg objawił swoją moc. Ale co się dzieje? Wydawałoby się, że po takim wydarzeniu, po takim spektakularnym, nie wiem, działaniu Boga, wszyscy powinni się nawrócić, wszyscy powinni powiedzieć tak, to Bóg, Jahwe jest Bogiem jedynym. A dzieje się trochę inaczej. I Eliasz jest w takiej sytuacji, kiedy ma poczucie, że Bóg poniósł porażkę, że Izraelici odeszli od niego, zniszczyli ołtarze, że powybijali jego proroków, że tylko on sam został. A jeszcze na dodatek, Izabel, no, niezła kobieta, powiedziała, no, słuchaj, chłopie, ja po prostu nie odpuszczę ci, tak? Musisz umrzeć, tak jak moi prorocy. To nie było tak, że ona powiedziała, o matko, ten twój Bóg to jest niesamowity, to ja tutaj przed tym twoim Bogiem uklęknę, tak, to Jahwe jest Bogiem, nie Baal. Sytuacja jest taka, że w zasadzie można powiedzieć, że to, co się wydarzyło na górze Karmel, nie przyniosło takiego efektu, jakiego może Eliasz się spodziewał. Jakoś jest nie tak. Bóg poniósł porażkę, Izabel grozi mu śmiercią i on się przestraszył. Eliasz jest w jakiejś sytuacji, kiedy, można powiedzieć, uległ pewnemu kłamstwu. Podobnemu kłamstwu, jakiemu uległ człowiek w raju. Kiedy Adam z Ewą po zjedzeniu jabłka schowali się, przestraszyli się Boga. W porze, kiedy był powiew wiatru, Bóg się przechadzał i szukał Adama, Ewy. Ich nie było. I pyta, gdzie jesteś? Podobnie jak do Eliasza, pyta, co ty tu robisz, Eliaszu? Co ty w ogóle tu robisz? Ty nie jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być. Tak jakby pytał Adamie, Ewo, czemu siedzicie w tych krzakach? Co się stało? Kto wam powiedział, że jesteście nadzy? Kto was tak oszukał? Można powiedzieć, że Eliasz, Adam z Ewą, także i my w naszej drodze często ulegamy temu kłamstwu. Kłamstwu, które polega na tym, że boimy się Boga i boimy się drugiego człowieka. gdzie przypisujemy Bogu cechy ludzkie, gdzie przypisujemy człowiekowi cechy boskie. Eliasz Izabel przypisał cechy boskie. To od niej zależy jego życie. Jego życie jest w jej ręku. Czy czasami nie jest tak, że ulegamy takiemu kłamstwu, takiemu przeniesieniu, którego diabeł chce dla nas, żebyśmy żyli w lęku, że upatrujemy źródło naszego życia w drugim człowieku, czy w materii. Moje życie zależy od moich zarobków, moje życie zależy od mojego wykształcenia, moje życie zależy od tego, czy mnie druga osoba będzie kochać, czy nie, czy mnie zaakceptuje, czy mnie skrytykuje. Jak mnie skrytykuje, umieram. Czy nie żyjemy w zakłamaniu, czy nie przypisujemy? Eliasz, jak Adam, jak Ewa, w miejscu tego przeniesienia, tego kłamstwa, czy gdzieś nie przypisujesz człowiekowi cech boskich? Zrobię wszystko, żebyś mnie kochał. Zrobię wszystko, żebyś mnie kochała. Żeby tylko ktoś mnie nie odrzucił. Żeby tylko ktoś mnie nie skrytykował, o mnie źle nie pomyślał, nie powiedział. Jakby nasze życie zależało od drugiego człowieka. Czasami jest tak, że próbujemy czerpać życie z innych ludzi. A Eliasz ma poczucie, że Bóg poniósł porażkę, bo nie zadziało się zgodnie z tym, jak on myślał, że wszyscy się nawrócą, że spadnie ogień z nieba i w związku z tym wszyscy za nim pójdą. Czasami też mamy takie wrażenie, no jak to, coraz mniej ludzi w kościele. Europa w zasadzie w odwrocie od Boga. Tyle pogaństwa. Kościół w Polsce coraz mniej ludzi wierzących. No Boże, coś ci nie wychodzi. Ponosisz porażkę. Czy gdzieś w waszym życiu dzisiaj, teraz nie jest właśnie tak, że upatrujecie źródła życia w czymś na zewnątrz, w czymś, co jest tylko stworzeniem? Jeżeli mamy życie, to możemy je ofiarować tylko Bogu, nie drugiemu człowiekowi. Źródło naszego życia jest w Bogu. To On jest tym, który nas kocha. To On jest tym, który nas stworzył. To On jest tym, który zna prawdę o tobie. To On jest tym, w którym możesz odnaleźć prawdę o sobie, o Nim, o drugim człowieku. To On jest mocą. To On jest źródłem życia. Nie Izabel. Eliaszowi się wydawało, że to od niej zależy jego życie. Bóg mówi, co ty tu robisz, Eliaszu? Idź z powrotem. Rób to, co masz robić. Ja jestem mocą. Ale jest niesamowity ten moment, jak Bóg się objawia. Objawia się Eliaszowi już nie w tej mocy, nie w ogniu, nie w wichrze, nie w ogniu. Można powiedzieć, że w naszym życiu przychodzi taki moment, kiedy Bóg zaprasza nas dalej. Bardzo ważne jest w naszym życiu poznanie Boga, można powiedzieć, najpierw na zewnątrz, naszymi zmysłami, naszym rozumem. Najpierw musimy Go poznać, zrozumieć, nazwać, można powiedzieć, gdzieś na zewnątrz szukać, naszym intelektem, zmysłami, doświadczyć Boga na zewnątrz, zobaczyć Jego moc, Jego potęgę. I tak Bóg działa, tak nas prowadzi. Często nawrócenia są takie spektakularne. Bóg też daje łaskę różnych cudów, objawień, żeby objawić, pokazać swoją moc. Ale to nie jest cała prawda o Nim. Jeżeli chcemy iść dalej, to nie możemy zatrzymać się na tym, co zewnętrzne, ponieważ to są ciągle nasze obrazy Boga, ponieważ to jest ciągle coś, co my rozumiemy, co my o Nim chcemy powiedzieć. Ale On jest dużo bardziej, dużo więcej, dużo głębiej. On jest inny, niż my możemy Go sobie wyobrazić. I Eliasz jest w takim momencie, kiedy doświadcza rozpadu tego starego obrazu Boga i starego obrazu człowieka. kiedy okazuje się, że Bóg tak jakby mu mówił: Eliaszu, nie martw się, nie martw się o mnie, ja sobie poradzę. Nie bój się Izabel, ona jest tylko człowiekiem, tak samo słabym jak i ty. Tak samo popełnia błędy. Drugi człowiek nie potrafi cię kochać, jak tego potrzebujesz. Drugi człowiek jest słaby, też się boi. Izabel musiała się bardzo bać, skoro była tak pełna agresji. Drugi człowiek, tak jak ty, jest delikatny, tak jak ty jest słaby, tak jak ty nie potrafi kochać. To normalne. Nie oczekuj od niego tego, co jest we mnie. Nie oczekuj tego, że drugi człowiek będzie Bogiem. Jest tylko człowiekiem, tak jak i ty. Nie musisz się go bać, nie musisz walczyć, nie musisz zasługiwać. Ma prawo nie potrafić, ma prawo cię nie kochać, ma prawo nawet cię odrzucić. Jest tylko człowiekiem. To ja jestem Bogiem. We mnie jest źródło twojego życia. We mnie jest prawda o tobie. Jest też taki fragment z Mateusza 8, 23-27, kiedy jest burza na jeziorze. Chciałabym, żebyśmy sobie do niego zerknęli. Potem wsiadł do łodzi, a za nim poszli jego uczniowie. Nagle zerwała się na jeziorze wielka burza, że fale zalewały łódź. On spał. I można powiedzieć, że ten moment, kiedy spotykamy Eliasza, to jest taki moment, kiedy Bóg śpi. Kiedy Bóg chce pokazać: ja nie jestem w tym, co zewnętrzne. Ja nie jestem w tej burzy, w tej potędze, w tym ogniu. To nie jest cała prawda o mnie. To nie jest cała prawda o mnie. Uczniowie, kiedy szli przed Jezusem i w jakiejś wsi chcieli, żeby tam przyjęto Jezusa, a mieszkańcy tej wsi powiedzieli, że go nie przyjmą, to mówią: słuchaj, sprawimy, żeby ogień spadł i spalił tą wieś. Chcielibyśmy tak, żeby to było z mocą, po naszemu. Niech Bóg pokaże swoją potęgę. Jezus mówi: nie, nie, to zupełnie nie o to chodzi. On spał. Zaczęli go budzić i krzyczeli: Panie, ratuj, giniemy. Powiedział im: ludzie słabej wiary, czemu się boicie? To jest taki moment, kiedy Bóg zaprasza nas, żebyśmy zaczęli inaczej patrzeć, inaczej odczytywać rzeczywistość. Że chociaż na zewnątrz jest niesamowita burza, są fale, te fale zalewają tą łódź. Naprawdę nie jest wesoła sytuacja, jeżeli ktoś płynął łodzią i zrywa się wiatr. Jest uczucie zagrożenia życia. Jezus mówi: czemu się boicie? Można powiedzieć, że to pytanie jest zupełnie niezrozumiałe. To tak jak pyta Eliasza: czemu, co ty tutaj robisz? Eliasz mu tłumaczy: przecież Boże, jest tak, Izabel chce mnie zabić, Izraelici odrzucili ciebie, zniszczyli ołtarze. Nic nie rozumiesz, Boże, nic nie rozumiesz. Jest burza, zalewa nas, giniemy, a ty śpisz. On mówi: czemu się boicie? Co ty tu robisz? Gdzie się chowasz? Jest zupełnie odwrotnie. Potem wstał, zgromił wichry i jezioro i zapadła głęboka cisza. Można powiedzieć, że wtedy, kiedy zaczynamy odkrywać, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jaka jest rzeczywistość, zaczynamy odkrywać, że nawet kiedy te fale zalewają naszą łódź, ta głęboka cisza jest obecna. Że Bóg nie jest w tym wichrze, w ogniu, w potędze, która rozwala skały, tylko jest w tym delikatnym powiewie wiatru. Jest w głosie delikatnej ciszy. To jest taki moment w naszym życiu duchowym, kiedy musimy zupełnie puścić stare wyobrażenia. Kiedy musimy zupełnie puścić stary obraz Boga, stary obraz siebie, stary obraz innego człowieka, drugiego człowieka. Kiedy nam się wszystko zaczyna inaczej układać, to nie tak. To nie w tej burzy, nie w tym wichrze, to w delikatnym głosie ciszy jest Bóg. To nie na zewnątrz, ale w głębinach mojego serca jest Bóg. I żeby Go usłyszeć, żeby Go doświadczyć, żeby wejść w zjednoczenie z Bogiem, to nie mogę szukać tego na zewnątrz. To ja muszę zrobić zupełnie odwrotny kierunek. Wejść w ciszę, w samotność, w milczenie, w głębiny swojego serca. To tam doświadczę Boga. Nie na zgromadzeniach, sesjach, gdzie jest ponad 300 osób. Nie na tysięcznych spotkaniach na stadionie. Tam też. Ale to jest tylko coś, co poprzedza. Poprzedza obecność Bożą. Coś, co ma tylko wskazywać, gdzie jest ta głęboka cisza. Gdzie jest obecny Bóg. I On jest obecny w Twoim sercu. Nigdzie bardziej. Nigdzie więcej. Nigdzie głębiej. W głosie delikatnej ciszy. W głębinach Twojego serca. I choć te fale zalewają łódź, to Jezus mówi, w Tobie jest ta cisza, w Tobie jest głęboka cisza. I jeżeli będziesz wchodzić w tą głęboką ciszę, to nawet można powiedzieć, że te fale nie będą napawać Cię lękiem, bo Ty będziesz doświadczać, gdzie jest życie, a gdzie jest śmierć. I że nawet jeżeli nasze, nie wiem, zatopi nas ta woda, to my nie giniemy, to my żyjemy. Ale najpierw musimy doświadczyć tego życia w nas, tego Bożego życia w nas. I nie doświadczymy Go na zewnątrz, tylko w głosie delikatnej ciszy, w głębokiej ciszy, która podczas tej burzy przez cały czas jest obecna. Jest obecna. Jeżeli zaczynamy wchodzić w takie doświadczenie Boga, zaczynamy odkrywać zupełnie inny porządek rzeczy. Bóg zaczyna objawiać nam prawdę o sobie, że to On jest życiem, to On jest miłością, w Nim jest źródło Twojego życia. Zaczyna nam objawiać prawdę o nas, że jesteśmy nieskończenie wartościowi, piękni, nieskończenie umiłowani. Taka jest prawda o nas. Z drugiej strony prawda o nas jest taka, że jesteśmy bardzo słabi i bardzo grzeszni. Ale nie ma takiej słabości ani takiego grzechu, żeby miłość Boża nie była jeszcze głębiej. Żeby miłość Boża nie była jeszcze niżej. Jeszcze bardziej pokornie. Więc nie możemy zrobić nic, co by nas mogło od tej miłości oddzielić. Jedyne, co nas może od tej miłości oddzielić, to to, że my możemy powiedzieć nie. To my możemy Bogu powiedzieć nie. Ale On jest zawsze tak. On jest zawsze tak. Prawda o drugim człowieku jest taka, że Bóg mieszka w każdym, nawet w najgorszym grzeszniku, w najbardziej niewierzącym, nawet w kimś, kto mówi Bogu nie, ale każdy jest Jego stworzeniem. Bóg przenika wszystko. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Całe stworzenie jest Jego stworzeniem. Nie ma przestrzeni, w której Bóg nie byłby obecny. Nagle otwierają się nam oczy i zaczynamy widzieć inaczej rzeczywistość. Odkrywać, że wszędzie jest Bóg, że przenika wszystko, każdego. To jest coś nowego. Nagle wypadają nam z rąk nasze przekonania, że Bóg to tylko tu, że tylko u katolików, że niewierzący, czy nie wiem, inni ludzie to są nie Jego dzieci. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Całe stworzenie jest stworzone z miłości, dla miłości, aby nieść miłość. to jest jakiś proces. Nawet Eliasz, który był bardzo, można powiedzieć, zaangażowany, pełen żaru w tym, żeby iść za Panem, iść za Jahwę. Nawet on był w takim momencie pewnej przemiany, pewnej rozpaczy. Chciał umrzeć. Ale Bóg zaczyna mu otwierać oczy, otwierać uszy, otwierać serce. I Eliasz odkrywa, gdzie jest Pan. Zaczyna słyszeć ten głos. I Bóg mu mówi, co ma czynić, że ma wrócić, że ma robić to, co jest zgodne z jego powołaniem, że ma tam, gdzie jest, służyć i kochać. I tak zaczyna Bóg mówić do twojego serca. Zaczynamy odkrywać siebie, kim mamy się stawać, coraz bardziej sobą. Jak mamy służyć, coraz bardziej wykorzystując nasze talenty, nasze dary, twoje, które masz w sobie. Nie jak Monika Gajda, nie jak Marcin Gajda, nie jak ktoś inny. Jak ty, tak jak ty. Mamy stawać się coraz bardziej sobą. Czy można zobaczyć oblicze Boga i nie umrzeć? Pismo Święte mówi, że nie. I taka jest prawda. Jeżeli zbliżamy się do Boga, jeżeli zbliżamy się do zjednoczenia z Nim, to stary człowiek musi umrzeć. Starymi zmysłami, starym rozumieniem, intelekcikiem, tym, co my sobie o Bogu wymyślimy, nie jesteśmy w stanie się z Nim spotkać. Nie jesteśmy w stanie Go doświadczyć. Bo to za mało. To musi obumrzeć. I to, co przeżywa Eliasz, to jest obumieranie starego sposobu doświadczania Boga. Nagle odkrywa Go w głosie delikatnej ciszy. Bóg zaprasza nas, żebyśmy wrócili do takiej komunii, jaką miał z człowiekiem w raju. Można powiedzieć, że Adam z Ewą właśnie tego doświadczali. A gdy mężczyzna i jego żona usłyszeli głos Pana Boga przechadzającego się w ogrodzie podczas powiewu wiatru. W tysiącletce jest w porze, kiedy był powiew wiatru. Adam z Ewą mieli taką relację z Bogiem. Oni doświadczali właśnie tego zjednoczenia z Bogiem, tego doświadczenia głosu Boga gdzieś w głębinach swojego serca, w porze, kiedy był powiew wiatru. Jak sobie wyobrazimy powiew wiatru, to raczej nie wyobrażamy sobie jakiejś nawałnicy, burzy, prawda? Tylko raczej jest to delikatne. Powiew wiatru. I Eliasz właśnie tak doświadcza Boga. W delikatnym powiewie wiatru, w głosie delikatnej ciszy. Jesteśmy zaproszeni, żeby wracać do takiej relacji z Bogiem, żeby wrócić do tego pierwotnego stanu zjednoczenia naszej duszy z Bogiem. Mamy stawać się Bogiem przez uczestnictwo w Bogu, jak mówi święty Jan od Krzyża. Ale żeby tak się działo, stary człowiek musi umrzeć. Stare zmysły muszą umrzeć. Trzeba puścić, wypuścić to, co trzymamy, rozumiemy. Trzeba pozwolić, żeby Bóg objawiał nam się takim, jakim jest, a jest inny, niż ja do tej pory myślałam. A jest inny, inny. Chciałam jeszcze zacytować żydowskie tłumaczenie, czy jakby rozważanie na temat walki Jakuba z aniołem. I Jakub, właśnie on tam mówi te słowa, widziałem Boga i zachowałem życie, i pozostałem przy życiu. I w tych żydowskich opracowaniach mniej więcej piszą tak, mówią tak. Anioł zła zaatakował Jakuba, gdy ten znalazł się sam, bezbronny. Ale to nie było zwykłe osamotnienie. On pozostawał sam poza ludzkim światem, całym sobą zwrócony do tronu niebiańskiego. I żeby wchodzić w takie spotkanie z głosem delikatnej ciszy, z Bogiem, potrzebujemy poza ciszą samotności. Potrzebujemy samotności. Tak jak Jakub, wchodzić w to osamotnienie, ale to nie jest osamotnienie, które jest pustką, które jest rozpaczą, ale to tak jak Jakub całym sobą zwrócić się do tronu niebiańskiego, tak jak mówi Jan od Krzyża, żeby miłosną uwagą zwrócić się do Boga. Całym sobą, żeby całym sobą zwrócić się do Boga, potrzeba wszystko inne zostawić. Potrzeba nam momentów takiej samotności, takiego pozostawienia ludzkiego świata, aby wchodzić w zjednoczenie z Bogiem. I dalej piszą tak. Anioł zła zaatakował, bo nie mógł znieść tego, że ludzka istota może wznieść ducha tak wysoko. Ale my jesteśmy do takiego zjednoczenia z Bogiem zaproszeni, tu i teraz, nie po śmierci, aby całą swoją duszą, całym sobą stawać w zjednoczeniu z Bogiem. Powiadają, że Jakub otworzył się ku temu, co boskie, by zbliżyć się do rzeczywistości ludzkiej. To bardzo piękne zdanie, bo rzeczywiście to zjednoczenie z Bogiem, to wsłuchanie się w głos delikatnej ciszy, że zaczyna nam otwierać oczy na rzeczywistość ludzką. Zaczynamy odkrywać prawdziwą naturę rzeczywistości, prawdę o sobie, o drugim człowieku, o Bogu, o stworzeniu. Mamy nowe światło, nowe oczy. Otwierają nam się nowe uszy, pokory, miłości, miłosierdzia, łagodności, delikatności, miłości miłosiernej. Sami z siebie tego nie mamy. Sami z siebie tego nie mamy. Ciszy, bez samotności, właśnie takiej, to się nie może dokonać. Żeby za świętym Pawłem powiedzieć, to już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I mam umysł Chrystusa. I widzę, rozumiem, kocham inaczej, nie po swojemu, ale to Bóg we mnie, to ja w Nim. Więc nie można zobaczyć Boga i przeżyć. Zbliżywszy się do tego płomienia, stajemy wypaleni, ale zaczynamy doświadczać prawdziwego życia, życia wiecznego w nas, życia Boga w nas. Odkrywamy nasze życie w Nim. To jest jakaś mistyczna tajemnica, ale ona nie jest zarezerwowana dla jednostek. Ona jest dla każdego, bo każdy z nas ma w sobie nieśmiertelną duszę i każdy z nas jest powołany do życia w zjednoczeniu z Bogiem, który jest źródłem życia. Każdy z nas. Nikt mniej, nikt bardziej. Każdy z nas. To jest nasza droga, ale trzeba tego pragnąć. Za chwilkę będzie wniesiona ikona Chrystus Święta Cisza. Jest bardzo piękny opis w informatorach. Zachęcam, żeby sobie przeczytać. To jest ikona, która tak naprawdę nie da się jej zrozumieć, nie wchodząc w ciszę, nie odkrywając jej w ciszy. Ona jest z nami już od pewnego czasu, a wcześniej będzie tutaj wniesiona nasza ikona domowa, ale wcześniej towarzyszyła nam ikona Jezus Chrystus Święta Cisza, ta, która jest przy wyjściu do kaplicy. Ale powiem szczerze, ja niewiele z tej ikony rozumiałam. Tak patrzyłam, ten Jezus, taki anioł, ale o co chodzi? (Grym) Nie za wiele z tego rozumiałam, ale Bóg jest bardzo, bardzo piękny i delikatnie, pomalutku jakoś odkrywał przede mną właśnie tą ikonę. I przygotowując się do tej katechezy, modliłam się przed tą ikoną i nie czytałam tych opisów, które są w informatorach i zaskoczona byłam, jak że ta ikona sama mi się przedstawiła. Dokładnie tak, jak jest w tych opisach. Także króciutko też chciałam podzielić się swoim doświadczeniem tej ikony. Jezus jest na niej aniołem, takim młodzieńcem. I przypomniało mi to wydarzenie, którego doświadczyłam z naszym najmłodszym synkiem, z najmłodszym dzieckiem, z Tymoteuszem. Bo kiedy byłam w takiej wczesnej ciąży, bardzo wczesnej, także wiedzieliśmy, że dzieciątko jest, ale nie wiedzieliśmy, czy to chłopiec, czy dziewczynka, to miałam sen, w którym spotkałam się z duszą tego dziecka. I to był młodzieniec, anioł. Rozmawiał ze mną, ja nie pamiętam o czym, ale to był właśnie anioł, taki młodzieniec. Trochę jak ten, w zasadzie to tak jak ten anioł, jak ten Jezus na tej ikonie. I kiedy czytałam opis, okazało się, że tam jest powiedziane, że to jest Jezus jeszcze przed wcieleniem. Właśnie tak, gdzie Jezus, to jest ikona symboliczna. Można powiedzieć, że to nie jest jakaś ikona związana z jakimś wydarzeniem z życia Chrystusa, czy z narodzeniem, ze śmiercią, góra przemienienia, czy w niebowstąpienie, gdzie jest już konkretne wydarzenie, konkretne przesłanie. To jest, można powiedzieć, jeszcze więcej, jeszcze głębiej. Jeszcze więcej, jeszcze głębiej, jeszcze inaczej. Nie tylko to, nie tylko to, nie tylko to. Gdzie Jezus przychodzi jako posłaniec, to też mnie zaskoczyło, bo patrząc na Jezusa na tej ikonie, on wygląda tam tak, jak przedstawia się anioła Gabriela przy zwiastowaniu. Nawet jakby ten nasz lekko przyklękał. Czasami tak właśnie na ikonach jest, prawda, że anioł tak przyklęka przed Maryją i niesie jej jakąś tajemnicę, jakieś orędzie, jakieś przesłanie. I Jezus na tej ikonie jest tym młodzieńcem, tym aniołem, tym posłańcem i ma dla nas dobrą nowinę o miłości Bożej, o miłosierdziu. Ma jakąś tajemnicę dla każdego z nas. Dobrze, żeby każdy z was, jeżeli będzie miał takie pragnienie, żeby sam słuchał tego orędzia, tego posłania, które Jezus dla ciebie ma. Przynosi jako dar. Przede wszystkim przynosi Ducha Świętego. Przynosi Ducha Świętego. Z drugiej strony można powiedzieć, że podobnym gestem my możemy, jak Maryja, powiedzieć: jestem, służebnica Pańska, jestem, Twój sługa. Niech mi się stanie według Twego słowa, jak Ty chcesz, a nie jak ja. Z jednej strony to jest taki gest ofiarowania, ale też może być naszym gestem przyjęcia. To my możemy przyjąć tego Ducha Świętego i troszeczkę jakby odpowiedzią na tą ikonę jest ikona pneumatofory tej Maryi z gołąbkiem. Gest jest taki sam, gdzie to Maryja przyjmuje Ducha Świętego, gdzie Maryja przyjmuje to życie, którym jest Jezus w tobie, Jezus we mnie, Bóg w tobie, Bóg we mnie. I z tym posłaniem mamy iść, nie sami. Maryja niesie Ducha, ale to Duch niesie ją. I z tej ikony także możemy przyjąć i nieść dalej. I kończąc, zapraszając do tego, tutaj na tej sesji będziemy mieli wiele momentów właśnie ciszy. Właśnie takich, kiedy będziemy, można powiedzieć, stawali tacy ogołoceni, kiedy będziemy stawać w prostocie, w głębinach naszej duszy, próbując puścić nasze wyobrażenie o Bogu, puścić nasze wyobrażenie o sobie samych, o drugim człowieku i prosić, żeby to On w nas objawiał siebie w tym głosie delikatnej ciszy, żeby mówił, żebyśmy stawiali się Nim, a On żeby żył w nas. I na koniec chciałam zacytować słowa z dzieła Droga duszy do Boga świętego Bonawentury biskupa. Jako jakąś zachętę, jako jakąś tajemnicę, ale jako też drogę dla każdego z nas. Bonawentura cytuje: dziś ze mną będziesz w raju. Aby to przejście, to nasze bycie dziś z Bogiem w raju było całkowite, należy porzucić wszelkie intelektualne dociekania, a każde poruszenie serca zwrócić ku Bogu i w Nim przemieniać. To właśnie jest przeżyciem mistycznym i dokonuje się w najgłębszych tajnikach duszy. Nikt tego nie może pojąć, chyba ten tylko, kto ów dar otrzymuje. I teraz uwaga. Nie otrzymuje zaś nikt, jeśli nie pragnie. Nasze pragnienie jest bardzo ważne. Nie otrzymuje zaś nikt, jeśli nie pragnie. A pragnie ten, kogo przenika ogień ducha. A jeśli chcesz wiedzieć, jak się to dzieje, pytaj łaski, a nie wiedzy. Pragnienia, a nie rozumu. Żaru modlitwy, a nie ksiąg pisanych. Oblubieńca pytaj, a nie wykładowcy. Boga pytaj, a nie człowieka. Tajemnicy, a nie oczywistości. Nie światła, ale ognia, który przenika do głębi i żarem uczuć oraz niewypowiedzianą słodyczą zanurza zupełnie w Bogu. Dusza moja wybrała krzyż, ciało me pragnie śmierci. Kto takiej śmierci pragnie, może zobaczyć Boga, albowiem napisane jest: żaden człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Umrzyjmy zatem, wejdźmy w ciemność, nakażmy milczenie troskom, pożądliwościom i ułudom. Z Chrystusem krzyżowanym przejdźmy z tego świata do Ojca, abyśmy wpatrując się w Ojca wraz z Filipem mogli powiedzieć: wystarczy nam. Amen.